Tu Radio RMF 24, tu nasz wieczorny program, no i bardzo gorący, ważny temat dzisiejszego wieczora, czyli no, past simple, future simple, teraźniejszość, może przyszłość, a może przeszłość. Maturzyści mają to w jednym paluszku, taką mamy nadzieję. Jutro zmierzą się z językiem obcym, nowożytnym na poziomie podstawowym. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej większość zdających wybiera właśnie język angielski. No i teraz najważniejsze pytanie, jakie powinno się pojawić dzisiejszego wieczoru na kilkanaście godzin przed startem egzaminu z języka angielskiego, to czy powtarzać te czasy w ostatni wieczór przed egzaminem, czy też dać sobie już spokój. Z nami jest pan Paweł Grabias, nauczyciel języka angielskiego, a w sieci znany jako na kanale YouTube Rock Your English. Kłaniam się panu, bardzo nam miło powitać się z panem i cieszymy się, że możemy się połączyć z panem i porozmawiać o tym, jak wygląda ten świat, o którym rozmawiamy, czyli świat języka angielskiego. Proszę pana, najważniejsza rzecz, o której chcę porozmawiać, to czy właśnie w momencie, kiedy jesteśmy na kilkanaście godzin przed ważnym egzaminem, to trzeba coś jeszcze robić ze swoją głową i jakieś te ważne podstawy języka angielskiego układać, czy też po prostu już sobie wszystko odpuszczamy?
Można jeszcze trochę powtórzyć, natomiast najlepsze, co można zrobić na te kilkanaście godzin przed egzaminem, to się dobrze wyspać. Mimo wszystko zakładamy, że od tych kilku miesięcy, a przynajmniej kilku tygodni, coś tam już sobie powtarzaliśmy i coś, co realnie może najlepiej wpłynąć na nasz wynik jutro, czy dzień później, to jest rzeczywiście wypoczęcie, to jest rzeczywiście wyspanie się, ponieważ matura zaczyna się od części zesłuchania. Musimy wysłuchać kilku rzeczy, czyli aktywnie wziąć udział w tym egzaminie i rzeczywiście, jeśli my będziemy niewyspani, jeśli będziemy zmęczeni, to, no, to możemy to po prostu zepsuć. Z całą resztą sobie jakoś poradzimy.
Głowa wtedy po prostu nie pracuje, prawda? Bo to tak to wygląda.
Tak jest. Tak jest, dużo łatwiej jest zgubić gdzieś to skupienie, dużo łatwiej jest, wyglądając przez okno, zaciekawić się przede wszystkim pięknymi, nie wiem, drzewami i śpiewającymi ptakami, niż tym, co rzeczywiście musimy usłyszeć. Oczywiście można jeszcze sporo tak naprawdę w ostatniej chwili powtórzyć. I tutaj ja tak powiem, pomimo tego, że jestem człowiekiem, który uczy głównie gramatyki, który też na YouTubie głównie o tej gramatyce opowiada, to w ostatniej chwili przede wszystkim chyba jednak lepiej powtarzać słownictwo. Matura jest o tyle dobrze zbudowana, w szczególności, szczególnie matura podstawowa, że ona rzeczywiście przede wszystkim skupia się na komunikacji, na skutecznej komunikacji. Co znaczy, że jeżeli my jesteśmy w stanie się skomunikować, jeżeli jesteśmy w stanie się zwyczajnie po ludzku z kimś dogadać, to powinniśmy tę maturę zdać. Może nie jakoś super kolorowo, może nie jakoś fantastycznie z niesamowitym wynikiem, ale jeżeli jesteśmy w stanie się porozumieć, to jesteśmy w stanie tę maturę zdać. No a kluczowe do komunikacji są słowa. Bardziej niż jakaś gramatyka, szczególnie, że ta gramatyka języka angielskiego jest naprawdę, naprawdę banalnie prosta i nie mówię tego tylko i wyłącznie z pozycji nauczyciela języka angielskiego.
No właśnie, to jest trochę zaskakujące, bo znam takich, którzy twierdzą, że największy problem właśnie mają z gramatyką języka angielskiego i że jak sobie wyobrażają te wszystkie czasy i okoliczności, w których muszą tych czasów użyć, to potem od razu głowa im pęka i prędzej chyba właśnie złapią te słówka i potrafią sobie jakieś słówka w głowie zakodować, niż zapamiętać właściwe użycie poszczególnych czasów. Czy jest tu jakiś sposób, żeby trochę się z tym, powiedzmy, oswoić, żeby tego przerażenia było mniej?
Z gramatyką, tak?
Tak,
oczywiście. Tak. Przede wszystkim nauczyć się czerpać z tego frajdę, a frajdę będziemy czerpać przy nauce języków obcych wtedy, kiedy będziemy w stanie, i tu się jeszcze raz powtórzę, z kimś w tym języku obcym porozumieć. Co nam jest potrzebne w języku angielskim, żeby się porozumiewać? Wystarczy nam umiejętność wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. A to jest naprawdę banalnie proste w języku angielskim, szczególnie kiedy chcemy to porównać do języka polskiego. Jeżeli my zbudujemy zdanie na zasadzie podmiot, czyli wykonawca czynności, potem czasownik, czyli czynność i później całą resztę zdania, to my tak naprawdę tworzymy poprawne, działające zdanie w języku angielskim. Co więcej, czasowniki nie odmieniają się przez osoby, czyli wystarczy, że znajdziemy sobie ten czasownik tak, jak go rzeczywiście zobaczymy w słowniku. Nie wiem, znajdziemy czasownik drink, w sensie pić, i tworzymy zdanie. I drink coffee. To jest już najprostsza możliwa teraźniejszość w języku angielskim. Ja piję kawę. I okej, to można sobie później różnicować. Tych teraźniejszości jest kilka w języku angielskim, ale żeby się porozumieć, właściwie wystarczy nam jedna. Żeby stworzyć przyszłość, wystarczy, że dodamy do czasownika will. Żeby stworzyć przeszłość, wystarczy, że dodamy do czasownika ed. To jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli ktoś bardzo chce, to właściwie takiej skutecznej komunikacji, znowu, może nie jakiejś ładnej, ale skutecznej, można się nauczyć bardzo szybko. Ten próg wejścia w język angielski jest bardzo nisko postawiony, ten poziom jest bardzo nisko postawiony. Oczywiście można to później skomplikować. Można później wyrażać na wiele różnych sposobów siebie i to, co rzeczywiście myślimy, to, co rzeczywiście chcemy powiedzieć. Natomiast, żeby się porozumiewać, jeszcze raz powtórzę, to jest naprawdę banalnie prosty język, szczególnie jeżeli zechcemy to porównać do języka polskiego, który jest absolutnym koszmarem. Na początku w szczególności.
No tutaj jest chyba najważniejsza myśl, jaka płynie z tego, o czym pan mówił, to to, żeby właśnie raczej podchodzić do tego swobodnie, bez takiego napięcia i takiego stresu, bo jeśli się wyobraża te wszystkie trudności, które mogą być związane z nauką języka angielskiego, to one tym bardziej powodują, że człowiek jest spięty i nie ma tego komfortu wypowiedzi. A skoro pójdziemy schematem, o którym pan powiedział tutaj przed chwilą, że wybierzemy sobie te słowa, które znamy i chcemy według nich skonstruować jakąś myśl, to to już jest chyba klucz do sukcesu. Oby tylko wszyscy maturzyści potrafili to pamiętać.
Oby tylko. To się zgadza. Rzeczywiście, szczególnie kiedy pomówimy sobie na przykład o maturze ustnej, bo tutaj te nerwy, ten stres wchodzi przede wszystkim i on rzeczywiście przede wszystkim ma wpływ na wynik. Właściwie można powiedzieć, że nie zdają matury ustnej z języka angielskiego tylko dwa rodzaje osób. To znaczy, jeśli ktoś naprawdę, ale naprawdę nie zna języka angielskiego, tylko ktoś, kto ma właściwie problemy z przedstawieniem się już po angielsku, częściej jednak nie zdają osoby, które po prostu tak się zestresują, że nie mówią. I to jest najgorsze. I tak naprawdę to jest też taki obrazek tego, jak my później rzeczywiście mamy problemy z językiem angielskim, wyjeżdżając na przykład za granicę. Już osoby dorosłe, już osoby wiele lat po maturze, często osoby, które uczyły się wiele lat języka angielskiego, nagle wyjeżdżają do Anglii i nie potrafią z siebie słowa wydusić, prawda? I to jest właściwie dokładnie ta sama sytuacja. Chodzi o to, żeby za wszelką cenę nie chcieć mówić pięknie, nie chcieć mówić jakoś fantastycznie. To przychodzi z czasem, jak się rozkręcimy, być może podczas rozmowy, a być może podczas następnych kilku miesięcy. Na początku trzeba się umieć po prostu w tym języku porozumieć. I dokładnie to samo jest na maturze ustnej, ale w pewnym sensie też pisemnej. A to jest naprawdę bardzo proste. Nie chcieć za bardzo. Spokojnie, zrelaksować.
To właśnie a propos matury pisemnej, bo z tegorocznej maturze będą się abiturienci musieli zmierzyć z taką wypowiedzią pisemną. Najczęściej jest to e-mail do kolegi lub koleżanki z Anglii. No, w ubiegłym roku na maturze był to wpis na bloga. Czy pan może jakieś tutaj typy zaproponować na jutro, tak czysto oczywiście teoretycznie, no bo przecież pan nie zna tych pomysłów, jakie są w tym roku na komisji egzaminacyjnej.
Wie pan co, ale to jest dokładnie to samo co roku. Właściwie ta treść, w tej treści podmieniane są tylko osoby i osoby, które my musimy odgrywać i osoby, do których musimy napisać. Tak naprawdę chodzi zawsze o to samo. Tam są takie cztery punkciki, do których trzeba się odnieść i które trzeba rozwinąć. I ludzie, którzy mają problemy z napisaniem, czy to maila, czy to bloga, bo to jest tak naprawdę to samo, to zupełnie nieistotne,
no tak,
na maturze. To... Ta forma jest zupełnie nieistotna. Właściwie, jeśli mają problemy ze zdobyciem punktów, to nie dlatego, że w większości przypadków, że nie umieją tego, że nie są w stanie napisać tego po angielsku, tylko dlatego, że nie bardzo wiedzą, co to też napisać po polsku, że piszą po prostu nie na temat, bo to są znowu bardzo proste zdania. Podmiot, czasownik i cała reszta. Odnosimy się do tych punktów. To są punkty na zasadzie zapytaj się, w jakiej cenie jest bilet. Dowiedz się, jak można dojechać do centrum Londynu. Przy czym my nie musimy wcale używać tych słów, które tam są podane. My możemy to zrobić w najprostszy możliwy sposób.
No ważne, żeby odpowiedź dostać, prawda? No bo taka jest idea przecież tego listu, prawda? To chodzi o to, żeby napisać list i ktoś przeczyta, powie ok, pomogę koledze, jak przyjedzie zagubiony do Londynu.
Dokładnie. Jeżeli tam ktoś zgubi jakąś końcówkę, jeżeli tam ktoś nie użyje takiej konstrukcji, jakiej teoretycznie powinien, ale jednocześnie będzie zrozumiany, to zdobywa za to większość punktów. Na tym polega cała matura podstawowa przede wszystkim. Być zrozumianym i dobrze zrozumieć.
To jak ja bym dzisiaj był na kilkanaście godzin przed egzaminem z języka angielskiego, to czułbym się uspokojony po tym, co pan mówi, naprawdę, bo mam wrażenie, że to właśnie chodzi o to, żeby dawać takie konkretne wskazówki, a przede wszystkim no, gdzieś porzucić ten strach i ten dyskomfort, że można mówić nie do końca poprawnie, to przecież nie chodzi o to, żeby mówić płynnie, ale żeby wyrazić te myśli, które ma się w głowie, tylko w innym języku i wtedy już będzie łatwiej. I to chyba jest najważniejsza część, myśl płynąca z tej części naszej rozmowy. Naszym gościem dziś jest pan Paweł Grabias, nauczyciel języka angielskiego, który prowadzi kanał na YouTube, który nazywa się Rock Your English. No i ten Rock rok tutaj jest nieprzypadkowy. No po pierwsze, to rok to jest słowo bardzo pojemne, no bo też wiemy, że główne znaczenie, które mnie osobiście najbardziej pasuje, to związane jest z muzyką rockową, bo słuchając muzyki, niekoniecznie oczywiście tylko rockowej, można się języka angielskiego nauczyć, prawda? I to działa. I pan jest najlepszym przykładem, że w taki sposób można to wprowadzić do życia.
Dokładnie tak. Wiadomo, że większość osób spotyka się z językiem angielskim na jakichś kursach w szkole, ucząc się tego z różnego rodzaju podręczników, i ten język wtedy jest taki trochę bardziej mechaniczny niż naturalny, niż prawdziwy. I to się później wiąże z tym, że my dostaniemy piątkę z jakiegoś sprawdzianu w szkole, będziemy mieli piątkę czy czwórkę na koniec, natomiast będziemy mieli w dalszym ciągu problemy, żeby się w języku angielskim porozumieć. Często tak bywa. Dlatego trzeba próbować łączyć te nasze umiejętności z rzeczywistym, z naturalnym językiem angielskim. I ten naturalny język angielski jest dostępny w tym momencie właściwie wszędzie. On jest dostępny w serialach, w filmach, w muzyce i my mamy do tego fantastyczny dostęp. To nie jest to, co, przepraszam, że tak powiem, ja poznawałem język angielski, zacząłem go poznawać w latach 90., więc to było jednak kawał czasu temu. Mhm. I wtedy, kiedy ja słuchałem różnego rodzaju jeszcze kaset, kiedy zaopatrywałem się w całe dyskografie moich wtedy ogromnych, uwielbianych zespołów, takich jak Aerosmith, jak Rolling Stones, jak Deep Purple, jak Led Zeppelin, ja bardzo często dośpiewywałem sobie historię do tych piosenek, natomiast nie zawsze byłem pewien, o co dokładnie chodzi. Oddzielnym tematem jest to, że one często traciły, jak ja się już dowiedziałem, o co tak naprawdę chodziło. Natomiast dzisiaj naprawdę można się z tym językiem angielskim spotykać na żywo i z takim naturalnym, żywym językiem. I cała zabawa polega na tym, żeby tak najlepiej jest, jeżeli my poznajemy jakąś, na przykład konstrukcję, niech to będzie present perfect, ten mityczny present perfect, z którym tak wielu ludzi ma problem. Poznajemy tę konstrukcję, poznajemy pewne zasady, dowiadujemy się, jak teoretycznie powinniśmy z tego czasu korzystać, po czym należy go wyłapywać. Wyłapywać w piosenkach, wyłapywać w serialach, wyłapywać w filmach i zastanawiać się, aha, tu jest present perfect, a dlaczego właśnie tak ten Axel tutaj na przykład zaśpiewał? Dlaczego to jest teraźniejszość, która jednak już się stała? I ja wiem, że to może niektórym zepsuć całą frajdę z kolei ze słuchania tych numerów, ale jak tak co jakiś czas, wystarczy, że co jakiś czas się nad tym zastanowimy, no to rzeczywiście wtedy te konstrukcje zostają nam w głowie, bo my jesteśmy w stanie to połączyć z czymś więcej niż tylko z ćwiczeniem w podręczniku.
Ja mogę tu przytoczyć taką historię z jeszcze wcześniejszych czasów niż te, o których pan mówił, kiedy na początku lat 80. chodząc do liceum na języku angielskim tłumaczyliśmy tekst piosenki zespołu Foreigner, I Wanna Know What Love Is. I do dzisiaj, jak słyszę tę piosenkę w radiu, to przypominam sobie te lekcje języka angielskiego, kiedy myśmy wyłapywali słowo po słowie z tej piosenki odtwarzanej z kasety i próbowali złożyć ten cały tekst. To oczywiście piękna piosenka i bardzo przejmujący tekst tego utworu, co też jest oczywiście ważne, ale to też pokazywało, że nawet tacy młodzi ludzie, którzy wtedy no, dopiero łapali język angielski, bo ja wcześniej się nie uczyłem angielskiego, zacząłem dopiero w liceum, to pokazało, że jak się idzie takimi właśnie krokami, no pomijając oczywiście fakt, że też kochałem muzykę i szukałem tych różnych inspiracji w muzyce, jeśli chodzi o angielski, to tak można też złapać dużo ważnych zdań, dużo ważnych zwrotów i zdarza mi się często, że jakieś słowo, może nie do końca najpopularniejsze, to ja pamiętam, z jakiej piosenki ono pochodzi, gdzie ja ją usłyszałem po raz pierwszy w piosence, i to też wiem, że to jest czasami klucz i niektórzy tak proponują, żeby łapać słowa w kontekście piosenki, z której się je kojarzy.
Kontekst jest absolutnie najważniejszy. Cóż nam da to, że my nauczymy się na pamięć dokładnie, co dane słówko oznacza po polsku, skoro to jest tylko i wyłącznie odpowiednik, to wcale nie będzie tak, że to jest jeden do jeden bardzo często, ale to tak. Jest też oddzielny zupełnie temat. My musimy znać kontekst, my musimy poznać słowo w kontekście, żeby rzeczywiście być w stanie później tego słowa użyć w praktyce. Bo inaczej, nawet jeżeli my na kartkówce, na przykład w tej szkole, będziemy w stanie wszystkie te 10 czy tam 20 słówek po polsku, czy w drugą stronę po angielsku wyrecytować, to nie znaczy, że będziemy w stanie użyć ich w praktyce. Żeby ich użyć w praktyce, musimy ich poznać w kontekście. Dokładnie tak samo, jak mówiłem z tą gramatyką, z tym present perfect. Kontekst. Kontekst jest królem w tej sytuacji.
To jeszcze jeden aspekt tej sprawy, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, o którym myślę, że też dziś można mówić i on jest też, wydaje się, dość popularny, to jest łapanie konkretnych zwrotów, konkretnych zdań z seriali. No bo przecież tych ofert telewizyjnych jest mnóstwo, seriali wartościowych i ciekawych też bardzo dużo, w zależności od tego, jaka tematyka kogo interesuje. I tutaj pytanie jest takie, czy dla jakości nauki języka angielskiego lepiej jest, jak się słucha oryginalnego dialogu w serialu, serialu, a pod spodem się wyświetla napisy po angielsku, po to, żeby łączyć te napisy z językiem angielskim, czy też lepiej wyświetlać napisy w języku polskim, po to, żeby słuchając angielskiego od razu mieć tłumaczenie?
Tu się prawdopodobnie mógłbym trochę pokłócić z innymi nauczycielami języka angielskiego. Ja uważam, że to zależy od poziomu. Bo cóż z tego, że my absolutnie się uprzemy i będziemy czy to w ogóle bez napisów oglądać, czy to oglądać z napisami tylko angielskimi, jeżeli będąc na określonym poziomie nie zrozumiemy z tego ani słowa, albo zrozumiemy bardzo mało. To w zupełności zabije w nas tę frajdę oglądania, po czym wyłączymy i nic nam to nie da. Absolutnie. Więc trzeba iść pewnymi kroczkami. Jeżeli potrzebujemy napisów po polsku, zacznijmy od napisów po polsku. Oczywiście idealnie jest, idealnie byłoby oglądać już z napisami po angielsku, ale tak jak powiedziałem, trzeba do pewnego poziomu dojść, żeby się tam znaleźć. To, co ja zalecam, będąc na właśnie takim poziomie, że zastanawiamy się, czy napisy po polsku, czy po angielsku, no bo po angielsku niewygodnie, bo nam to przeszkadza, to wtedy ja zachęcam do oglądania seriali, które już znamy. Seriali, które robimy, które lubimy. Przecież my mamy mnóstwo takich seriali, które już, tak po angielsku powiem, zbingowaliśmy, to znaczy znamy absolutnie wszystko. Znamy
każdą scenę, każde przejście, prawda?
Dokładnie tak. Tak wielu ludzi ma na przykład z przyjaciółmi.
Tak.
I ja zachęcam, żeby te seriale, gdzie absolutnie my dokładnie wiemy, co tam się wydarzy, my wiemy, o czym jest mowa, my znamy sytuację, znamy kontekst, ale teraz usłyszeć to tylko po angielsku. I wtedy już nawet bez napisów pod spodem. To robi świetną robotę.
I to też przy okazji jest przyjemnością, a nie jakąś częścią, no takiej, powiedziałbym, typowej szkolnej nauki, która sprowadza się do tego, że trzeba przeczytać dwa rozdziały i potem zrobić z tego streszczenie.
No właśnie. Co niewiele koniec końców daje, niestety.
To jest piękna propozycja dla tych, którzy być może jeszcze nie do końca przekonali się do angielskiego w takiej właśnie wersji tej nauki. To jeszcze na koniec jedno pytanie. Takie już bardziej muzyczne. Czy ma pan jakąś ulubioną piosenkę? Taki utwór, który jest taką piękną ilustracją albo takim pięknym przykładem, jak z takiego utworu można się nauczyć paru ważnych angielskich słów?
W kontekście nauki języka angielskiego niesamowite jest Bohemian Rhapsody zespołu Queen, ponieważ tam jest tak strasznie dużo konstrukcji poupychanych, że to się w głowie nie mieści. Tam jest past simple, tam jest present perfect, tam są tryby warunkowe, tam jest past perfect pokazany w przepiękny sposób. Myślę, że prawdopodobnie będzie to najczęściej, albo jedna zdecydowanie z najczęściej cytowanych piosenek, jeden z najczęściej cytowanych utworów u mnie na kanale. No bo tam jest po prostu mnóstwo rzeczy upchanych, a jednocześnie ma to wszystko piękny sens.
Tak.
Tak, to zdecydowanie byłaby ulubiona.
To z wielką przyjemnością ten utwór zagramy na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Pozwoli pan, że pozwolę sobie na takie podsumowanie i połączenie tego Bohemian Rhapsody z tym, o czym rozmawialiśmy, że właściwie dla każdego słuchacza Bohemian Rhapsody to będzie teraz taka mini książka do gramatyki języka angielskiego. Niech wyłapie wszystko, co tam jest. Pomijając sens, który jest również wybitny, to jeszcze ten sens gramatyczny i można powiedzieć, że będziemy w angielskim domu.
Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej puenty.
Wspaniale. Bardzo dziękuję. Dziś naszym gościem w Radiu RMF24 był pan Paweł Grabias, nauczyciel języka angielskiego, który prowadzi na YouTube kanał Rock Your English. To teraz właśnie ten rock w najlepszym, najczystszym wydaniu zespół Queen w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.